tym wydaniu kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani oraz w wersji podcastowej opowiemy o wydarzeniach związanych z grupą Marka G, pseudonim Musk, która na przełomie lat 90. i 2000. siała postrach na Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu, napadając metodą na policjanta, na kierowców tirów i porywając dla okupu biznesmenów. Pseudonim Musk pojawił się później także w sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, syna jednego z czołowych polskich przedsiębiorców branży mięsnej. Pod koniec lat 90. na Mazurach powstała brutalna, zorganizowana grupa przestępcza, która napadała na kierowców tirów wiozących różnego rodzaju towary i porywała majętnych biznesmenów dla okupu. Jednym z pomysłodawców procederu miał być Piotr M., pseudonim Troll, związany z olsztyńskim gangiem orzełków, o którym mówiliśmy w poprzednich odcinkach kryminalnych opowieści. To Troll miał nawiązać kontakt z przestępcami z Łodzi i zacząć planować porwania dla okupu biznesmenów i ich rodzin. Zakładano, że będzie to bardziej dochodowe i mniej rzucające się w oczy niż wymuszenia haraczy. Gangsterzy działali nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim, ale także w innych regionach, m.in. na Mazowszu. Zwykle stosowali metodę na policjanta. Przebierali się w policyjne mundury, dysponowali nawet oryginalnym, skradzionym radiowozem. Liderem grupy miał stać się Marek G., pseudonim Musk. To on opracowywał plany porwań, a podczas skoków zwykle występował jako prokurator, przedstawiając ofiarom fikcyjne postanowienia o przeszukaniu czy ogłoszeniu zarzutów i zatrzymaniu. Swój pseudonim zawdzięczał wysokiej inteligencji. Z racji pełnionej w gangu funkcji nazywano go także prezesem czy prokuratorem. Jego bliskim współpracownikiem został Norbert S., pseudonim Monstrum. Nie ulega wątpliwości, że wiele porwań nie ujrzało światła dziennego, bo płacono okup. Sprawy nie zgłaszano na policję, a porwanych uwalniano. Nie zawsze jednak tak to wyglądało. Na początku 2000 roku nagłośniono przypadek uprowadzenia właściciela hurtowni obuwia. Pod jego biuro podjechało kilka samochodów. Sprawcy oddali w powietrze serię strzałów z karabinku automatycznego i zabrali ze sobą przedsiębiorcę. Okup, choć mniejszy niż żądany, szybko wpłacono, a mężczyzna wrócił do domu. Podekscytowani dość łatwym sukcesem gangsterzy, kilka miesięcy później porwali dilera samochodowego. Wystawił go jego siostrzeniec, Wojciech B., pseudonim Bystry, późniejszy świadek koronny. Według jego wiedzy ofiara miała posiadać dużą ilość gotówki, około 300 tysięcy złotych ze sprzedaży samochodów. Dilera zatrzymał granatowy Volkswagen Passat, z którego wysiedli mężczyźni podający się za funkcjonariuszy policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. Dopiero gdy w pojeździe dilerowi założono na głowę worek, zorientował się, że to uprowadzenie. Próbował jeszcze wyciągnąć telefon i zadzwonić po pomoc, ale komórkę szybko mu zabrano. Kolejnym porwanym był 16-latek, syn bogatego przedsiębiorcy. Wciągnięto go do samochodu, kiedy szedł ulicą do szkoły. Chłopak wykazał się odwagą i sprytem, bo specjalnie poranił sobie ręce o zaciśnięte na nadgarstkach kajdanki, aby sprawcy mu je poluźnili. W nocy oswobodził się i uciekł przez okno z piwnicy, w której go przetrzymywano. Przestępcy próbowali gonić nastolatka, ale bezskutecznie. On za to dotarł do najbliższego budynku i zawiadomił policję. Wrócił do domu, zanim jego ojciec przekazał przestępcom 600 tysięcy złotych okupu. Nie było to ostatnie porwanie, ale śledczy mieli już wtedy zdecydowanie szerszą wiedzę o grupie zajmującej się tym procederem. Zatrzymania pozostawały kwestią czasu. 4 stycznia 2001 roku policja odbiła ostatniego porwanego dla okupu przez gang. Jeszcze w tym samym miesiącu rozbito olsztyńską grupę Orzełka, z którą powiązani byli porywacze. Zatrzymano Jarosława R., pseudonim Orzełek, Piotra M., pseudonim Troll, Sebastiana R., pseudonim Rzepek, czy Andrzeja Z., pseudonim Gajowy. Podczas realizacji zabezpieczono wiele sztuk broni i materiałów wybuchowych. Bez wątpienia do zatrzymań przyczynili się świadkowie koronni, wspomniany Wojciech B., pseudonim Bystry, oraz Grzegorz A., pseudonim Chemik. Ten ostatni właśnie 4 stycznia sam zawiadomił prokuraturę o tym, że zlecono mu zamach na gangstera z konkurencyjnego do Orzełka gangu Marchewy. Tymczasem Marek G., pseudonim Musk, ukrywał się przed organami ścigania. W pewnym momencie znalazł się nawet na trzeciej pozycji wśród najbardziej poszukiwanych przez policję przestępców. Wpadł półtora roku później, we wrześniu 2002 roku, w niewielkim hotelu nieopodal wsi Zalewo na Mazurach, kilkanaście kilometrów od jeziora Jeziorak. Podobno spędził tam kilka tygodni poprzedzających zatrzymanie. Gdy funkcjonariusze weszli do jego pokoju, miał się poddać i powiedzieć, że jest już zmęczony unikaniem odpowiedzialności. Co ciekawe, według niego ten sam policjant zatrzymywał go 10 lat wcześniej, w 1992 roku, za oszustwa. Podczas działań zabezpieczono strzelbę gładkolufową, karty SIM, telefony komórkowe i przeszło 10 tysięcy euro. Pieniądze regularnie dostarczała mu konkubina, chowając je w bieliźnie. W toku śledztwa ustalono też adres jednego z mieszkań w Iławie, które należało do mózga. Tam zatrzymano kolejnych dwóch gangsterów. Oni mieli natomiast ułatwić likwidację laboratorium specjalizującego się w produkcji LSD. Na miejscu znajdowała się pełna, profesjonalna linia produkcyjna i instrukcja wytwarzania tego środka odurzającego. Zdaniem specjalistów w tamtym czasie było to nietypowe, bo w większości przypadków LSD przemycano do Polski z Holandii. Co jednak najbardziej interesujące, ujawniono wiele aktów notarialnych dotyczących nieruchomości zapisanych na marka G. Mowa m.in. o obszernych działkach na Mazurach, których wartość szacowano na co najmniej kilka milionów złotych. Podejrzewano, że w taki sposób mózg ulokował środki pochodzące z przestępstw. Nie tylko tych najnowszych, to jest napadów na tiry i porwań dla okupu, ale także starszych, z początku lat 90. To wtedy miał na oszustwach dorobić się 25 miliardów starych złotych. Gdy zatrzymano go w 1992 roku i potem skazano, pieniędzy nie oddał. Tym razem jednak prokuratura zamierzała dążyć do odebrania mu majątku wątpliwego pochodzenia. W przeciwnym razie, niewiele później mógłby ten majątek zalegalizować. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wpadł mózg, Piotr M., pseudonim Troll, stanął już przed sądem. Troll w toczącym się procesie próbował zdyskredytować świadka koronnego Bystrego. Pomimo tego, m.in. za kierowanie grupą przestępczą i porwania dla okupu, sąd skazał go na 13 lat pozbawienia wolności, a w innym postępowaniu dotyczącym udziału w przygotowaniu zamachu na 25 lat za kratkami. Z czasem w 2005 roku sąd okręgowy w Olsztynie skazał Marka G., pseudonim Mózg, na 15 lat za więziennymi murami za udział w gangu i porwaniu trzech biznesmenów. W nocy z 18 na 19 czerwca 2007 roku w olsztyńskim areszcie śledczym znaleziono ciało Wojciecha F., uważanego za przywódcę grupy, która miała w styczniu 2001 roku porwać dla okupu, a następnie we wrześniu 2003 zamordować Krzysztofa Olewnika, syna płockiego przedsiębiorcy z branży mięsnej. Przed śmiercią Wojciech F. miał być pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 4 kwietnia 2008 roku w zakładzie karnym w Płocku zmarł Sławomir K., kolejny z uczestników porwania i zabójstwa, którego zeznania przyczyniły się do rozwiązania sprawy. Przyczyną śmierci było powieszenie na prześcieradle w kąciku sanitarnym. Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych. 19 stycznia 2009 roku również w zakładzie karnym w Płocku zmarł Robert P., pseudonim Pedro, jeszcze jeden z uczestników uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Przebywał tam od 9 stycznia, gdzie trafił z zakładu karnego w Sztumie, w którym odbywał wyrok 15 lat więzienia, bo miał być przesłuchiwany przed sądem rejonowym w sierpcu w procesie dotyczącym rozbojów i wymuszeń. Rzekomo wcześniej stwierdził, że jeśli pojedzie do więzienia w Płocku, będzie to dla niego wyrok śmierci. Dzień po zdarzeniu do dymisji podał się ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski. Oficjalnie wszystkie trzy zgony uznano za samobójstwo. W sprawie śmierci Olewnika powołano Sejmową Komisję Śledczą. Podsumowaniem jej działań był raport z 2011 roku. W mediach pojawiło się wiele informacji na temat nieprawidłowości w śledztwie, z których wiele dotyczyło pracy policji. Oto kilka przykładów. Powierzenie przez prokuraturę postępowania jednostce policji, której funkcjonariusze bawili się w dniu porwania na imprezie w domu Krzysztofa Olewnika. Posługiwanie się przez porywaczy żargonem policyjnym. Niezapisywanie numerów seryjnych banknotów przekazanych porywaczom jako okup. Zatrzymanie nieżyjącego już dziś prywatnego detektywa Marcina Popowskiego jako rzekomego szefa gangu porywaczy. Skupienie się na wersji sfingowania porwania przez samego Olewnika, nawet wtedy, gdy było już wiadomo, że nie żyje. Głośnym echem odbiły się natomiast wiadomości dziennika Rzeczpospolita. Zdaniem reporterów, w momencie śmierci w płockim zakładzie karnym Sławomira K. w kwietniu 2008 roku i Roberta P. w styczniu 2009 roku, innymi osadzonymi w tej jednostce penitencjarnej, a nawet w sąsiadujących celach, mieli być Marek G., pseudonim Mózg, i Norbert S., pseudonim Monstrum. Badano, czy gangsterzy nie mogli wywierać w ten sposób wpływu na porywaczy i zabójców Olewnika. Przewodzący w tych przestępstwach Wojciech F. i jego ludzie mieli na wolności podlegać bezpośrednio właśnie grupie Mózga i Monstrum. Co więcej, w sprawie Olewnika wiele elementów przypominało modus operandi ludzi Marka G. przy uprowadzeniach biznesmenów. Na przykład przykuwanie ofiar łańcuchem i wykorzystywanie farelki do ogrzewania pomieszczenia, gdzie przetrzymywano porwanego. Wojciech F. miał utrzymywać kontakty z Monstrum, a w dniu przekazania okupu za Olewnika dzwonił do Andrzeja A., pozostającego na wolności człowieka powiązanego z gangiem Mózga. Mózg i Monstrum twierdzili, że nie zwrócili uwagi na akcje ratunkowe wobec Sławomira K. i Roberta P. To o tyle dziwne, że poruszenie na korytarzu słyszeli osadzeni w celach piętro niżej i piętro wyżej. Ostatecznie rzecznik prasowa służby więziennej zdementowała informację Rzeczpospolitej, jakoby Mózg w ogóle przebywał w płockim zakładzie karnym w momencie, gdy zmarł Robert P., pseudonim Pedro. Miał zostać przetransportowany do innej jednostki penitencjarnej we wrześniu 2008 roku. Tymczasem Piotr M., pseudonim Troll, w styczniu 2015 roku chciał uzyskać przerwę w odbywaniu kary, aby udać się na operację kręgosłupa w warszawskiej klinice. Zdaniem jego obrońcy, stan zdrowia Piotra M. pogarszał się z dnia na dzień. Więzienna administracja twierdziła jednak, że Troll bardzo dużo ćwiczy i jeszcze w dniu złożenia wniosku o przerwę w karze był na siłowni. Sąd okręgowy w Elblągu wniosek odrzucił. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.